Moim i Państwa gościem jest pan Zbigniew Mencel, wybitny prozaik, felietonista, autor rozmów z profesorem Leszkiem Kołakowskim i opiekun jego filozoficznej spuścizny oraz inwestor i komentator giełdowy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Bardzo to sztucznie zabrzmiało, ten mój wstęp do wywiadu z panem?
Dlaczego? Ta sprawa inwestora giełdowego to jest trochę przeszłość dla mnie, ale...
Ale nie w literaturze chyba.
Ale nie w literaturze, tak, to prawda.
To pozwoli pan inaczej zacznę, tak bardziej prywatnie, bo to jest taka formułka troszkę leksykonowa, bo przede mną leżą takie trzy mocno zaczytane pańskie powieści, są pełne notatek na marginesach takich moich glos. Tutaj muszę panu powiedzieć, że folia na jednej z książek się zrolowała. Pierwsza książka to jest Wszystkie języki świata, druga Spadający nóż i ostatnia Krzycz teraz. Ja powiedziałem ostatnia, ale w jakim znaczeniu? Czy to jest ostatnia w sensie najnowsza, czy to jest w ogóle ostatnia? Czy pan kończy z pisaniem takich powieści?
Wie pan, mam nadzieję, że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, chociaż... Może jest coś takiego jak łabędzi śpiew, kiedy już na starość nagle się nabiera przyspieszenie pisanie u autora. U mnie wyraźnie z czymś takim mamy do czynienia, bo ja byłem bardzo opieszały, jeśli chodzi o pisanie. I właściwie tak dopiero... grubo po 50 zacząłem tym się bardziej interesować, zaczęło mnie to pochłaniać.
Ja wcale nie miałem na myśli jakiejś osobistej uwagi. Chciałem po prostu nawiązać do ostatnich słów pana najnowszej powieści Krzycz teraz. Ja może zacytuję. Miłosz pomyślał, że jeśli oprócz scenariusza filmowego uda mu się kiedyś napisać powieść o swoim życiu, takie będą jej ostatnie zdania. Krzycz, no krzycz, krzycz teraz. Słowo ostatnie jest tutaj znaczące.
No tak, ale to jest może taka gra, że to właśnie o tę powieść chodzi i że to są ostatnie słowa tej powieści. No tutaj... Tak o tym bohater mówi, ale na pewno nie chciałbym pisać jakiejś książki czy powieści, która miałaby jeszcze raz takie zakończenie, ale myślę, że uda mi się może napisać książkę podobną do tych, które pan wymieniał, ponieważ one wszystkie zrodzone są z podobnego doświadczenia.
No właśnie, zadam pytanie wprost. Czy to jest pańska trylogia?
Nie. To nie jest w żadnym razie trylogia, tylko rzeczywiście, tak jak powiedziałem, doświadczenie bohatera jest wspólne, bo jest to człowiek, który w czasie takiej największej chłonności, jaka jest w życiu, a więc koło 30 czy zaraz po 30, żyje w PRL-u i jego doświadczenia są bardzo złe, bo im bardziej myślę o tym czasie, o tym okresie, tym bardziej on mi się wydaje beznadziejny, plugawy wręcz. To był taki okres, kiedy ludzie doznawali mnóstwo upokorzeń. To nie był stalinizm, kiedy działy się najgorsze rzeczy w komunistycznej Polsce, ale to był okres upokorzeń. Doznawali tych upokorzeń głównie rodzice bohatera, starsze pokolenie, w których biografiach wszystko było nie tak, jak być powinno, ale także ten mój bohater jest takim człowiekiem, który jest zdołowany przez ten system. To jest młody człowiek, który kiedy zaczynał studiować, to wydawało mu się, że takie hasło, które w Polsce już wcześniej rozbrzmiewało, Mianowicie myślenie ma kolosalną przyszłość, że to hasło trzeba traktować poważnie. A on przez lata studiów, a później przez pierwsze lata pracy ciągle przed upadkiem komunizmu, no zaczyna rozumieć, że tutaj nie myślenie ma kolosalną przyszłość, ale że kolosalną przyszłość ma oportunizm, posłuszeństwo, bierność.
Pan mówi cały czas on, bohater, prawda?
Tak.
No, jesteśmy polonistami, prawda? Wiem, że nie należy utożsamiać bohatera powieści z autorem, ale można powiedzieć, że to jest pana portparol, prawda? Bo zresztą pierwsze dwie powieści, zarówno Wszystkie języki świata, jak i Spadający nóż, są pisane w pierwszej osobie. No, Krzycz teraz to jest już on, Miłosz. Czy pan czuje taką bezpośrednią więź ze swoim bohaterem?
Tak.
Może ja doprecyzuję, bo pan kiedy się zastanawia nad gatunkiem literackim uprawianym przez pana idola, czy idola pana bohatera, Jerzego Pilcha, to się pan zastanawia, czy to jest powieść, czy to jest zbiór opowiadań, czy to jest dziennik, pamiętnik, autobiografia, wariacja literacka. A jeśli chodzi o pana prozę?
No, wie pan... Tak, to jest proza. To jest chyba najwłaściwsze określenie, bo tutaj trudno powiedzieć o wyraźnych wyróżnikach gatunkowych, ale to jest czymś normalnym chyba w literaturze współczesnej, że te gatunki zacierają się trochę, że się łączą, że jedno przechodzi w drugie.
Las rzeczy, Silva Rerum, tak.
Tak, no to jest takie. A skoro pyta pan, czy ten bohater to jest portparol autora, no pewnie tak, tylko z tego jeszcze niewiele wynika, bo można powiedzieć, że no, doświadczenia biograficzne zawsze w treści twórczości autora jakoś znajdują odbicie, oświetlają tę twórczość i różni ludzie mogą doszukiwać się podobieństw między biografią autora a bohaterów jego. No ale po pierwsze, no to trzeba znać tę biografię autora. Ja nie jestem takim autorem, którego losy byłyby powszechnie znane.
Wie pan co, gdyby to była powieść z kluczem, to dla mnie byłoby coś prozaicznego, żeby nie powiedzieć banalnego. Moim zdaniem pana, proszę mi wybaczyć, to jest taka moja opinia osobista, pana oryginalnym wkładem do literatury jest to, że pan pisze na nowo autobiografię czy biografię tego jednego bohatera. To znaczy pan jakby przepisuje w kolejnych powieściach to, co jemu się przydarza. Są jakby różne wersje tych samych motywów, zdarzeń. Postacie są z różnych stron jakby tutaj szkicowane. To jest dla mnie nowum.
No tak, tylko to można powiedzieć, że postawił pan zarzut, że to jest powtarzanie się.
No, nie, nie.
Zrozumieć. Nie, chodzi mi o to, że ja staram się, jeśli miałbym mówić coś o jakiejś metodzie pisarskiej swojej, o czymś, co jest takim wyróżnikiem mojego pisania, to jest to, że bardzo różne zdarzenia w życiu tego bohatera, zdarzenia bardzo, bardzo osadzone w konkretnej rzeczywistości, zaczynają mieć znaczenie, bo zaczynają być podnoszone do rangi symbolu, który...
I to jest klucz.
Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, takiego symbolu, który chociaż na mgnienie oka odkrywa jakąś prawdę o człowieku, często okrutną prawdę o człowieku i tajemnicę losu, przeznaczenia.
No właśnie, pan szuka cały czas znaczeń. To jest dla mnie fascynujące, bo to nie był zarzut wobec pana twórczości. Absolutnie, to jest właśnie cecha, która mi się bardzo podoba. Ponieważ widzę w tym takie leitmotywy cały czas. To są jakieś rymy, to są znaki. Bohater jest chory na cyklofrenię, a moim zdaniem pana prozę cechuje taka cyklofrenia w dobrym sensie tego słowa.
No tak, tylko cyklofrenię...
Jest chorobą, wiem, ale to nie chodzi o patologię prozy.
Nie, to już, wie pan, nie. Chodzi tylko o to, jaka to jest choroba. To jest choroba taka, że naprzemiennie występują w niej dwie fazy, no, depresja i mania. I ja nie mógłbym powiedzieć, że moja proza jest depresyjna, czy z depresji zrodzona. Nie. Jeśli już, to właśnie może z manii, a mania w cyklofrenii polega na tym, że nagle ta osoba chora zaczyna postrzegać świat w ten sposób, że wszystko układa się.
Wszystko ze wszystkim się wiąże.
Wszystko ze wszystkim się wiąże, łączy. I to jest zresztą wspaniałe uczucie, niestety może chorobliwe, ale dla mnie to jest bardzo ważne i gdyby można było tak zupełnie na zimno, powiedziałbym, w zdrowy sposób doświadczać tego, to w pisarstwie mi się podoba. Takie kojarzenie, system skojarzeń.
Mnie się też to bardzo podoba, dlatego tak cenię pana twórczość, bo widzę tutaj takie zbieżności, nie wiem, czy pan się zgodzi, z taką prozą chociażby jak Jerzego Krzysztonia, Obłęd, czy Kosmos Witolda Gombrowicza, czy Pętla Chłaski w interpretacji Jerzego Hasa filmu, gdzie te symbole cały czas się przewijają i one wiążą się w takie obłędne zupełnie, nie wiem, semantyczne ciągi.
Tak, no nie, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, na ile te wymienione przez pana utwory jakoś są bliskie temu, co piszę. No, myślę, że jednak Kosmos Gombrowicza to jest takie studium filozoficzne bardziej. Natomiast to moje pisanie jest właśnie takim pisaniem, powiedziałbym, na pozór realistycznym. Na pozór jest tam ta rzeczywistość zmysłowa, konkretna.
Ale ma podszewkę, prawda? Symboli, tak, znaków.
Tak, tak. Ale właśnie to tutaj myślę, że jeśli ktoś chciałby oczywiście jakoś przeczytać te książki uważnie, to można dostrzec
refreny, asocjacje, leitmotywy.
To, tak. To jest z kolei też, jak mówi pan o refrenach takich, no to jest też, kojarzy się z jakąś kompozycją muzyczną, a muzyczność w ogóle jest ważna. Ale powiem tak, że i może to jest nie najgorsza formuła na te moje książki, że bohater ich dużo w życiu stracił. Czy wielu rzeczy nie zaznał, ale też wiele rzeczy przegapił i stracił. I powiedziałbym tak, że to, co w życiu stracone, może być odzyskane w sztuce, a więc w tym wypadku w literaturze, przez formę. Jest taka claritas formy i wtedy to się odzyskuje, to, co straciło się w życiu. Jeśli się napisze coś takiego, ja jestem, myślę, bardzo krytyczny wobec swojego pisania, ale bardzo cenię sobie autorów, którzy nie posługują się formą dla formy, ale właśnie poprzez formę chcą odzyskać coś, co stracili.
Jeżeli mówimy o formie, ja jestem bardzo ciekaw pana warsztatu, jeśli pan chciałby uchylić trochę rąbka tajemnicy, bo jeżeli chodzi o takie uważne czytanie, to jak mówię, no, mam takie notatki na marginesach, to nie są może jakieś specjalne rewelacje, jakieś odkrycia, jakieś iluminacje, ale no, uderzyło mnie to. No, powiedzmy o giełdzie, prawda? No bo to nie jest tylko gadżet, to nie jest tylko jakiś fragment biografii bohatera czy pana autobiografii, bo w giełdzie tkwi też pewna forma. Bohater nie szuka jedynie możliwości wygrania pieniędzy. On szuka na giełdzie pewnego wzoru, prawda? Trochę mi się to kojarzy z filmem Darrena Aronofskiego Pi. Tam główny bohater szuka właśnie takich znaczeń zarówno w giełdzie, jak i w kabale, prawda? Ta kabała w pana książkach to jest między innymi ciąg Fibonacciego. Poszukiwanie jakiegoś ładu, ukrytego ładu świata. Giełda jest takim jakby mikrokosmosem tego ładu świata. Czy ja dobrze rozumiem?
Tak, pan dobrze rozumie. Pan dobrze rozumie, co bohater myślał o giełdzie, kiedy zaczynał się interesować właśnie rynkami finansowymi. On patrzył na rynki, patrzył na giełdę, szukając tam filozoficznych znaczeń, właśnie takich ciągów, które można obserwować w naturze świata, które się powtarzają. Ale no, trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że taki stosunek filozoficzny do giełdy to jest wstęp do tracenia pieniędzy, no, ponieważ giełda, oprócz tego, że może kogoś zafascynować od takiej strony literackiej czy filozoficznej, to ma też swoją brudną stronę, która nie ma nic wspólnego ze sztuką czy z filozofią, tylko jest czymś brutalnym, związanym z grą wielkich podmiotów na rynkach.
Świetnie pan to pokazał właśnie w Spadającym nożu, bo tam się pojawia coś, co można uznać za takie myślenie symboliczne, bo pojawiają się dziwne wskaźniki na giełdzie, prawda, te cyfrowe jakieś takie rymy, a okazuje się, że to spekulanci dają sobie znaki, prawda?
No właśnie, tak. To też było takie odkrycie dla mnie, bo ja bardzo właśnie tak naiwnie to traktowałem i potem właśnie pewne ruchy cen, które w moim przeświadczeniu powinny wynikać z jakichś sytuacji właśnie związanych z firmami, spółkami, których ceny się poruszają, to właśnie jest taka trochę ściema spekulantów. No. I kiedy trochę poznałem te metody, kiedy poznałem też ludzi takich spekulantów, no, trochę podejrzanych, z wieloma rozmawiałem i to trochę taki był spadek z piętra jakiegoś ideału, wyidealizowanego obrazu giełdy na taki bruk rzeczywistości brutalnej.
Skończyło się myślenie hermeneutyczne, poszukiwanie znaków, a zaczął się realizm, prawda? Ale nawiązując do samej twórczości, do formy, która jest dla pana tak ważna, to jednak jeżeli bohater zastanawia się właśnie nad, no powiedzmy, tą czystą grą, na giełdzie, no wtedy jest to po prostu matematyka chaosu, prawda? I te ciągi Fibonacciego są tutaj znaczące. Ja mówiąc o tym przepisywaniu przez pana kolejnych epizodów na nowo określenia tych samych sytuacji, myślałem właśnie o takim ciągu Fibonacciego. To znaczy cały czas pan krąży, jakby ta serpentyna krąży wokół tych samych motywów, ale ona jest coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Zupełnie mi się to skojarzyło właśnie z takim fraktalem.
No tak, no to jest ciekawe skojarzenie a też cyklofrenia ma tu coś na rzeczy, bo właśnie można powiedzieć, że
dlatego powiedziałem, że pana proza jest cyklofreniczna.
Że wykres tej choroby, tej właśnie choroby jest taką sinusoidą. I też tworzy taki wzór. Ale wie pan, to jest tutaj trochę, może nawet myślę, że za poważnie trochę rozmawiamy, bo skoro pytał pan mnie o taki warsztat pisarski, to też poważnie brzmi, ale odpowiadając na to pytanie o warsztat, ja bym powiedział, że dla mnie zupełnie rzecz kluczowa przy pisaniu, a raczej nawet przed napisaniem czegokolwiek większego, to jest początek i koniec, który ja muszę mieć w głowie, to jest taka klamra, która tę narrację trzyma w ryzach. I muszę panu powiedzieć, że no, z jednej strony jest tak, że książka w trakcie pisania zaczyna zaskakiwać samego autora i pojawiają się takie dziwne rzeczy, o których on by nigdy wcześniej nie pomyślał. To jest jedno, ale ja zawsze, za każdym razem mam pierwsze i ostatnie zdanie i książki. I bez tego sobie bym nie wyobrażał, żebym mógł pisać. I no, jest, czym jest taka klamra, czym jest ten początek i koniec, to no to nie chodzi tylko o formę utworu, ale jak najbardziej o treść też, a mianowicie ten początek i koniec, to jest, tutaj posłużę się takim określeniem bardzo wybitnego krytyka Karola Jrzykowskiego, że to jest takie zaklęcie spajające. Bardzo to poważnie brzmi, ale jak się w to wsłuchać, zaklęcie spajające, to jest to właśnie coś, co jest szalenie istotne dla tego, co ja piszę, bo to jest zaklęcie spajające los mojego bohatera.
A ja mam z kolei właśnie cyklofreniczne skojarzenie, bo tutaj na jednym z ważniejszych motywów jest manekin, prawda? Zresztą on jest na okładce Spadającego Noża, a przecież Karol Jrzykowski jest autorem Pałuby.
No tak, to bardzo pan, właśnie to pan zaczyna teraz taki ciąg skojarzeń. Ja jestem, jak pan wie, otwarty na tego typu skojarzenia, ale akurat no tutaj bym, jeśli nie obciążał autora okładką, wyglądem okładki książki, bo to jest sprawa grafika, ale to, że on wpadł na pomysł.
To wziął motyw z pana powieści po prostu, bo to tak, jest manekin, motyw, który bohater chce kupić, prawda?
To jest raz, a dwa, że to jest taki ślad właśnie depresyjny tej twórczości, a mianowicie w czasie bardzo złego samopoczucia, złej sytuacji takiej psychicznej, w której bohater się znajduje, to on właśnie siedzi tak nieruchomo i sam niejako zamienia się
w manekina.
Tak, no.
Pan mówi, że tak trochę poważnie rozmawiamy. Powiem panu szczerze, że ja nie chcę robić spoilerów po prostu i tak mało mówię o fabule, która jest niesłychanie istotna i bardzo ciekawa, ale nie chciałbym tutaj zdradzać. Ale powiedzmy, kiedy rozmawiamy o tej formie pana twórczości, która wydaje mi się bardzo oryginalna, to chciałbym nawiązać do pewnego motywu, który też wydaje mi się fascynujący, też nie zdradzając szczegółów. Tak się zastanawiam, bo kiedy pan plecie takie węzły fabularne, to mi się kojarzy to z takimi fałszywymi węzłami Witka. Znaczy pojawiają się pewne zawęźlenia, jakieś takie semantyczne, znaczeniowe węzły, które wydają się no, pewnym porządkiem w tym chaosie świata i nagle, tak jak te fałszywe węzły, one się w pewnym momencie rozwiązują natychmiast za jednym pociągnięciem i znowu mamy chaos.
No tak, no to trzeba wytłumaczyć, powiedział pan węzły Witka, no żeby to zrozumieć. Mhm. Pamiętać, że to był taki kolega, starszy kolega bohatera, który biorąc sznurek do ręki, pokazywał mu, jak się robi bardzo kunsztowne węzły, ale one są kunsztowne tylko na pozór, bo po pociągnięciu końców tego sznurka one znikają. Muszę panu powiedzieć, że dla mnie ta sprawa właściwie takiego fałszywego węzła to pojawiła się ona w mojej świadomości, kiedy zastanawiałem się nad tak zwanym postmodernizmem. Mhm. I wydawało mi się, że różne komplikacje, które tam powstają, są właśnie fałszywe, a ja bym tego chciał uniknąć. Ale
przepraszam, czy panu wchodzę w słowo, ale pana proza jest zbliżona do tego typu myślenia. No pojawia się cały nurt w postmodernistycznej powieści amerykańskiej. Ja nie mówię o tej literaturze zmęczenia, kiedy właściwie jest to pisanie o pisaniu. Myślę o pewnych takich powieściach, nazwijmy to spiskowych, na przykład takich jak twórczość Thomasa Pynchona na przykład, prawda? 49 idzie pod młotek. Tam też jest tkana taka siatka różnych skojarzeń, które się okazują po prostu no, arbitralnymi zupełnie jakimiś wyborami.
Wie pan, ja nie chciałbym, żeby...
Pana wpisywać w ten nurt.
Żebym był wpisywany w ten nurt, bo... wie pan, no, nie będziemy teraz definiować postmodernizmu i zagłębiać się w różne zresztą definicje znane tegoż, ale jednak kojarzy mi się postmodernizm z takim światopoglądem, w którym wszystko jest dozwolone, wszystko wolno i...
Wszystko jest wszystkim.
Wszystko jest wszystkim. No to jest mi obce z gruntu. Dlatego właśnie szukam takich wydarzeń, takich doświadczeń w życiu swoim i swojego bohatera, które mają mocne znaczenie i nie można ich przekreślić, unieważnić innymi na tej zasadzie, że wszystkie one są równe sobie, czyli właściwie co?
Jednym z tych takich doświadczeń bardzo mocnych, bardzo intensywnych, zwłaszcza w najnowszej pana powieści, jest erotyzm, inicjacja. Ta powieść jest najbardziej taka, no powiedzmy, odważna obyczajowo. Dlaczego pan się zdecydował na takie odkrycie właściwie siebie?
No, wie pan, to też łączy się to z czasem dojrzewania bohatera, z czasem, kiedy budzą się hormony w dojrzewającym chłopcu. I bohater mojej książki najnowszej zaznawał wtajemniczenia w erotykę poprzez słowa, poprzez książki. A dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj młodzi, bardzo młodzi, wręcz no bardzo młodzi ludzie poznają erotykę poprzez obraz.
Pornografię. I
jeśli jest internet, jeśli rodzice nie zainstalują w komputerze filtra, to bardzo małe dziecko może zobaczyć wszystko, także...
Ale w pana powieściach też są te motywy pornograficzne, prawda? Bo bohater od swojego przyjaciela dostaje, że tak powiem, w prezencie taki obraz. I także przedstawiciel opozycji pierwsze, co robi po wyjściu z więzienia, to prosi o jakiegoś pornola. Więc to doświadczenie też wtedy było obecne.
No tak, tak. Chociaż akurat te zdjęcia już potem pornograficzne, które oglądał bohater w wieku 16 lat, no to żal się Boże, no co to była za
soft
erotyka, no to tak, to nie można tego porównywać z tym, co można zobaczyć.
Mówi pan o języku erotyzmu, seksualności. Tam jest taki bardzo ciekawy motyw w pana ostatniej książce. Czym się różni wulgarność, dosadność od prawdy o seksualności człowieka? Można wyznaczyć taką granicę?
No ja bym nie ośmielał się wyznaczyć takiej granicy jako powszechnie obowiązującej reguły, ponieważ jest to sprawa indywidualna i każdy może taką granicę sobie wyznaczyć, a jest wspaniale, jeśli przeżywa się seks z kimś, kto tę granicę wyznaczył w podobny sposób. I tu w mojej książce pojawia się wątek Alicji, takiej dziewczyny, czy młodej, 30-letniej kobiety, która podobnie jak bohater przekonana jest o tym, że wszystko jest w języku, a więc seks jest także w języku, a z kolei nie wszystko to, co w seksie jest wulgarne, jest chamskie. I tu jest też ta kolejna granica między wulgarnością a chamstwem.
Tylko to jest ciekawa granica, bo ona wybiera słownictwo, które no, powszechnie uznawane jest za wulgarne, ale ma swoją własną hierarchię.
Tak, ale nie traktuje tego... Nie jest to chamskie dla niej. No i wie pan, to jest właśnie no to nazewnictwo, ten to jest ogromny temat, ponieważ mówi się, że literatura polska, język polski właściwie nie odnalazł języka erotyki i tutaj w stosunku do już klasycznej literatury francuskiej na przykład jest daleko, daleko w tyle.
Właśnie ja pamiętam spotkanie z Michelem Houellebecquem tutaj w Krakowie, tak. I on stwierdził, że właściwie w literaturze francuskiej, w kulturze literackiej we Francji takim wyzwaniem dla pisarzy jest to, żeby przedstawić tę erotykę. Oni się właściwie, mówiąc tak w uproszczeniu, ścigają jakby na takie sceny. Kto no, powiedzmy jest bieglejszy w tej dziedzinie literacko.
No tak, tylko no, to niewątpliwie ta sprawa erotyki jest dla pisarza dużym wyzwaniem. No przede wszystkim dlatego, że bardzo, bardzo łatwo się na tym wyłożyć, skompromitować. I autor, któremu się wydaje, że jest bardzo odważny i śmiały w przedstawianiu erotyki, no po prostu może staczać się w śmieszność i kompromitować.
To jest chyba najgorsze.
Wie pan, no różne można podawać przykłady, no bo przecież teraz roi się na przykład od książek takich, jak to pamiętam sprzed lat, książka pod tytułem Monologi Waginy.
Tak. I Elsner, prawda?
Ja truchlałem, czytając tę książkę, dlatego że ona została przetłumaczona przez bardzo wybitną tłumaczkę Annę Kołyszko. I ona po prostu, ja byłem, no było mi bardzo przykro widzieć, jak tak wspaniała tłumaczka no stara się przełożyć no dla mnie zupełnie grafomańskie sceny w tej książce, kiedy właśnie no dwie waginy zastanawiają się, w jakich kapeluszach lubiłyby być ubrane, albo jakie odgłosy wydają i tak dalej. I samo to nazewnictwo właśnie, ten język, był czymś dla mnie kuriozalnym. No, to
groteska.
Nie było, to nie było ani wulgarne, ani chamskie, ale jakieś no, dla mnie poza kategoriami w ogóle. No.
A mamy tak świetne tłumaczenia jak Georges Bataille'a, prawda, książki erotyczne, czy Henry'ego Millera. Czyli mamy też tradycję tłumaczenia tego typu literatury w Polsce. A proszę mi powiedzieć, bo pamiętam taki test na Lolitę Nabokową, kiedy tak. spytano, właśnie znana dosyć historia, kiedy spytano, czy to jest pornografia. I ten człowiek, który to przeczytał, mówi, że to nie podnieca, więc to nie jest pornografia. Prawda? A czy pana ostatnia książka może kogoś podniecać?
Nie sądzę, wie pan, ale no, to jest, jak powiedzieliśmy, sprawa indywidualna. Pan wspomniał sprawę Lolity i oskarżeń, jakie pod adresem autora wysuwano, ale tak samo ja sobie od razu przypominam, że takie oskarżenia wysuwano pod adresem autora Alicji w Krainie Czarów, no, która też uchodziła za bardzo jakiś ryzykowny od strony erotycznej, czy nawet pedofilskiej.
No właśnie, ale sprawa teraz wraca. Teraz odzywają się głosy, żeby jednak z tego kanonu literackiego Władimira Nabokowa z Lolitą wyrzucić, że to jednak jest pedofilia w czystej postaci. Więc to jest tak, że w pewnym momencie była to książka na indeksie ksiąg zakazanych, potem zyskiwała, powiedzmy, jakąś renomę dzieła literackiego z najwyższej półki, a teraz powraca ta dyskusja, że jednak jest to pedofilia.
No wie pan, no dla mnie nie ma to nic wspólnego z pedofilią, ale wie pan, no, tu trzeba wyraźnie odróżnić dwie rzeczy. To tak samo dotyczy, znaczy w przypadku moich książek, no mówienie o pedofilii, no to byłoby już jakimś skrajnym idiotyzmem, ponieważ tam po prostu nie ma młodych osób i takich scen, natomiast
jedyna odważniejsza scena z takiego właśnie okresu adolescencji to jest właściwie scena z kiedy dziewczyna na prośbę bohatera obnaża piersi i
no tak, no,
i kładzie się na nie.
Ona ma 17 lat, no więc to jest...
To nie ten wiek.
Natomiast teraz można powiedzieć, że doszły mnie słuchy, że moja książka jest seksistowska. To też takie pojęcie jest, które różnie można rozumieć, ale na ogół, skoro pochodzi ono od słowa rasizm, seksizm, rasizm, to jest znaczenie tego słowa, jest znaczeniem tego słowa jest dyskryminacja.
A czuje pan, że pan przekroczył te granice poprawności politycznej?
Wie pan, no powiem tak, bo do tego chciałem zmierzać, że książka, która opisuje zachowania seksistowskie, nie musi sama w sobie być seksistowska, tak samo jak książka, która opisywałaby jakieś sceny homofobiczne, sama w sobie nie musi być homofobiczna. I tu trzeba te dwa poziomy wyraźnie oddzielić.
Ale wie pan, jakie to jest trudne? W literaturze może rzeczywiście te nawiasy i cudzysłowy są bardziej uprawnione, ale bardzo często coś się wyciąga z kontekstu, prawda? I ciężko jest o tym pisać w dzisiejszych czasach. Nie ma pan takiego wrażenia?
Nie, nie mam takiego wrażenia, bo w literaturze wszystko jest trudne, tak ja uważam. I nie ma tutaj łatwych dróg, jeśli się wkracza w pisanie. Natomiast nie znoszę takich lektur książek, które sprowadzają do aktualnych stereotypów związanych z poprawnością polityczną treści tych książek. No nie. To jest dla mnie nie do przyjęcia.
Czyli, przepraszam za dosłowność, masturbująca się kobieta to jest jeszcze w granicach.
Proszę pana, ale w granicach czego? No przecież proszę pamiętać o tym, że dzisiaj, kiedy otwiera pan każde pismo, powiedzmy, ilustrowane dla kobiet, ale nie tabloid, tylko powiedzmy takie pismo jak Wysokie Obcasy Gazety Wyborczej, to ma pan co tydzień 3-4 teksty pod hasłem Ola przerywa milczenie i będzie teraz mówić o swoich potrzebach seksualnych. I te potrzeby seksualne zostają wyliczane. No, gdyby to zrobił mężczyzna, to gorzej.
No właśnie,
być poczytane za właśnie seksizm, no ale no to nie, ja się z tym nie zgadzam.
Właśnie, dlatego tak drąży ten temat. Przepraszam pana bardzo.
Ale bardzo, bardzo proszę.
Ale wie pan co, no pan wspomniał jedną z gazet. No to oczywiście ja się nie przywiązuję do tytułu, ale sądzi pan, że to gazety wyznaczają ten nurt, w ogóle te granice, te...
Proszę pana, nie tyle gazety, co coś, co ja nazywam zwierzyńcem medialnym. I w zwierzyńcu medialnym obecnie, no aż się roi od ludzi, którzy właśnie starają się wyznaczyć czy wytyczać takie granice, o których mówiliśmy wcześniej. No, to przecież jest rzecz oczywista dla mnie. No.
Wie pan co, bo ja tak obserwuję, mam tutaj, mówiąc starym językiem, zaprenumerowane magazyny literackie i bardzo często pojawia się tam nowy nurt erotyczny, związany z takimi mniejszościami właśnie jak transseksualiści. I to jest ten nowy erotyzm. To są naprawdę bardzo odważne sceny. Właśnie co coraz bardziej jakby przenika do mainstreamu. I to jest moje pytanie. Czy pan widzi jakieś granice jakby? Bo to się cały czas przesuwa jakby.
Wie pan, akurat do takiej prozy opisującej doświadczenia osób transseksualnych nie mogę się odnieść, ponieważ ich nie znam. Natomiast no uważam, że każde doświadczenie można opisać, przy czym, wie pan, no ktoś mógłby powiedzieć, że orientacją seksualną bohatera mojej ostatniej książki, że on jest biseksem po prostu, czy że ma zadatki na biseksa, bo jest tam taka scena
tak.
Na plaży z nagością tak. Męską i on to przeżywa w myśl takiej teorii, która...
Że każdy mężczyzna ma tego typu pokusę przynajmniej raz w życiu.
Tak, to była teoria bardzo bliska wspomnianemu przez pana Gombrowiczowi, że istnieje to pokuszenie homoerotyczne, którego mężczyzna doznaje, tak, raz przynajmniej w życiu. Ja się z tym zgadzam i to też jest do opisania. Tyle, że właśnie, wie pan, no to są te granice, bo Gombrowicz, który o tym pisał, jednocześnie...
Sam był czynnym, prawda, gejem, więc...
Tak, no ale podkreślał też bardzo wyraźnie w takich swoich tekstach o Argentynie i właśnie o
Retiro,
erotyce w różnych krajach, podkreślał, że on nie znosi pornografii. No i teraz możemy znowu rozpocząć dyskusję niekończącą się, gdzie się pornografia zaczyna, gdzie się kończy. Dla mnie, ja powtarzam, no, chciałbym się trzymać tego rozróżnienia i tej granicy między wulgarnością a chamstwem. Jestem po stronie w opisach erotyki, także wulgarności, jeśli nie jest chamska, a zdefiniować tego, a tym bardziej normy jakieś ustalić nie potrafię.
Bardzo panu dziękuję za te rozmowy. Ja jestem po stronie pana powieści. I tak jak pan mówi, te rozmowy bardzo chętnie poprowadziłbym znacznie, znacznie dłużej, ale niestety nie mogę sobie pozwolić na wywiad rzekę z panem, tak jak pan z profesorem Leszkiem Kołakowskim. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
I ja dziękuję, miło mi było.
Do widzenia panu. Dziękuję serdecznie.